Reportaż w Radiu Gdańsk.
Dobry wieczór, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzisiaj w audycji Reportaż w Radiu Gdańsk wysłuchaliśmy historii rodziców, którzy stracili swoje małe dzieci. Był to reportaż zatytułowany Okruszki Andrzeja Urbańskiego w realizacji dźwiękowej Jacka Puchalskiego. W studiu ze mną Ewa Ligman, prezes Hospicjum Pomoże Dzieciom i Holistycznego Centrum Wsparcia po Stracie Emocja. Jak pierwsze wrażenia?
Nade wszystko ogromna wdzięczność za odwagę poruszenia chyba największego tematu tabu.
No takie mam drugie pytanie. Temat śmierci dzieci to temat tabu nadal. Cały czas, można powiedzieć.
No też gdzieś mocno uderzające były słowa, zwłaszcza taty w tym reportażu, który właśnie to podkreślał, że chcieli o tym mówić, ale nie było uszu, które chciałyby usłyszeć.
Dlaczego boimy się tematu śmierci?
Rzeczywiście u nas w hospicjum, w Centrum Wsparcia po Stracie, badamy ten temat z każdej strony i w momencie postawienia diagnozy, czy właśnie już post factum, kiedy rodziny zgłaszają się po śmierci bliskich w różnych okolicznościach, nie tylko dzieci, ale też osób dorosłych, i widzimy, że ten temat ma bardzo głębokie, gdzieś trudne korzenie, które pokazują, że śmierć jest tematem nieodwracalnym, który rzuca światło na nasze życie, na relacje, które zwykle są mocno niepoukładane. Mm-hmm. Typowo temat związany z chorym dzieckiem, to też dziś odsłania tą naszą gotowość na bycie rodzicem, a nie posiadania dziecka, które ma spełnić nasze oczekiwania. Bo przecież dziecko, nawet jeżeli rodzi się zdrowe, to może mieć różnego rodzaju dysfunkcje, które będą dla nas trudne jako mm-hmm. rodzica. I to rodzicielstwo nie będzie jak z social mediów kolorowe, różowe, pachnące, ale będzie od samego połogu bardzo trudnym doświadczeniem. No więc rzeczywiście ta przestrzeń śmierci odsłania pewnie nagą prawdę, której nie chcielibyśmy oglądać. Ona się nie tak sprzedaje, nie jest modna. Ale jednocześnie, kiedy rzeczywiście spotykamy się z osobami, które przechodzą przez te trudne doświadczenia, one pokazują chyba coś, co jest największą tęsknotą dzisiejszego świata: przyjaźń na dobre i złe. I to w relacjach partnerskich, małżeńskich, pomiędzy rodzeństwem. Właśnie wtedy, kiedy integrujemy się w kryzysie i pokazujemy tą prawdę, że my możemy być ze sobą nie tylko wtedy, kiedy się wszystko układa, ale właśnie wtedy, kiedy mamy połamane serca. A czy to będzie moment śmierci dziecka, poronienia, czy śmierci babci, taty, mamy, to doświadczenie i tak nas spotka.
Boimy się mówić o śmierci. O śmierci w ogóle nie jest głośno w mediach. Rzadko kiedy porusza się takie tematy.
No właśnie, też jestem ciekawa, czy są badania, ile osób przełączyło reportaż, słysząc, z czego
on dotyczy. A może właśnie się zatrzymało?
A ile osób się zatrzymało, tak, bo rzeczywiście mamy poniedziałkowy wieczór, nie chcemy sobie go psuć, pewnie mamy różne troski i kłopoty. Ale znowu gdzieś te rozmowy u nas poetyczne czy filozoficzne już z dziećmi pokazują, że ten pierwotny lęk związany ze śmiercią, to gdzieś jest po to, żeby ochronić nasze życie, żeby w ogóle pokazać, że życie jest wielką wartością. Dlatego boimy się utraty życia. Ale niestety ten lęk, który gdzieś tam jest zakopany, przed którym uciekamy, on sobie potem robi z nami, co chce. Mm-hmm. Dlatego tak wiele kryzysów psychicznych przy mniejszych stratach. To też z młodzieżą przecież o tym rozmawiamy. Kiedy jest złamane serce, kiedy tracimy przyjaźń, kiedy mamy poczucie osamotnienia, kiedy nagle młody człowiek odkrywa, że nie doskakuje do swoich rówieśników, kiedy jest zakompleksiony, kiedy ma poczucie wielkiego wstydu przed grupą swoich równolatków. Czy nie są to doświadczenia chorego, niepełnosprawnego dziecka, od którego odwracamy głowę? Więc ten przekaz, który próbujemy gdzieś tam ukryć, sprawia, że jesteśmy chyba coraz bardziej samotni właśnie wtedy, kiedy nie domagamy, kiedy jesteśmy niedoskonali. Próbujemy doskoczyć do jakiejś poprzeczki, która jest coraz wyżej postawiona, do jakiejś doskonałości, której przecież nikt z nas nie jest w stanie osiągnąć.
Tak, którą jesteśmy bombardowani w różnych social mediach na przykład.
Właśnie. Wiemy, jak powinniśmy wyglądać, a nie potrafimy tego dokonać. Wiemy, jak powinniśmy się zachowywać, kiedy jesteśmy w ciąży, jak o siebie dbać. Ale co wtedy, kiedy ta historia nie ma happy endu? Tak? Zazwyczaj zakrzykujemy ten temat, więc też tutaj jestem pełna podziwu dla rodziców, którzy o tym mówią. Bo ten temat musi wybrzmieć, dlatego przede wszystkim też, bo ja mam z kolei w głowie wiele starszych kobiet, mężczyzn, których historie były nieusłyszane jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Przecież te martwe urodzenia, poronienia, każdy z nas ma w swojej rodzinie mnóstwo takich historii, których nasze babcie, dziadkowie, rodzice zabierali do grobu.
dużo osób przychodzi i prosi o pomoc do was, do centrum, do hospicjum perinatalnego?
Do hospicjum perinatalnego tak, chociaż ten temat jest też trudny pod kątem medycznym, przez to, że jest wtrącony często w ideologiczną jakąś taką zaciekłą debatę, to jest ładne słowo w tym kontekście, a jest to rzeczywiście bardzo przemyślany, wystandaryzowany model opieki, ściśle współpracujący ze szpitalami, gdzie tutaj sztab specjalistów różnych specjalizacji naprawdę pracuje nad tym, żeby ten poród był no właśnie też w taki sposób organizowany, żeby można było zachować intymność, żeby para miała na tyle spełniony ten list rodziców, który powstaje, taki dokument, który razem ze specjalistami jest przygotowywany, właśnie po to, żeby na każdym kroku tej trudnej drogi amortyzować te trudne momenty. Do nas zgłaszają się też pary po przerwanej ciąży, po terminacji, po aborcji, gdzie o tym w ogóle też się nie mówi, w jaki sposób ten zabieg jest przeprowadzany, jakie to jest trudne doświadczenie. Nie tylko dla kobiet, ich partnerów, ale też dla położnych między innymi, które w tym uczestniczą.
Jak przeżyć śmierć dziecka? Dla rodziców to jest, no, świat się zatrzymuje.
Misja właśnie hospicjum perinatalnego tak brzmi: pomagamy, gdy wasz świat się zatrzymał. Dokładnie takie zdanie. No my to nasze doświadczenie i też standardy opieki w tym trudnym momencie opracowywaliśmy między innymi na bazie towarzyszenia dzieciom w hospicjum domowym, które ich diagnoza przyszła czasem, kiedy mieli kilka lat, kilkanaście lat, czy jakieś powikłania okołoporodowe, jest mnóstwo tych różnych sytuacji. I rzeczywiście po pierwsze rozkładanie tej drogi na ileś barków, najwięcej ile się da, dlatego apelujemy chyba wszystkie hospicje do tego, żeby jak najwięcej ludzi chciało przyjść i pracować w tej przestrzeni, bo tutaj chodzi o to, żeby na końcu tej drogi rodzice mieli pewność, że zrobiliśmy jako cały system wszystko, co mogliśmy. Więc do tego są potrzebni fizjoterapeuci, którzy uczą dotyku, którzy nawiązują tę piękną relację, którzy łagodzą uporczywe objawy, wprowadzają spokojny oddech do domu. Lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, bo też mężczyźni pracują akurat u nas, więc też się z tego bardzo cieszymy. Psychologowie, opieka duchowa każdego wyznania, opieka socjalna. I tutaj nagle okazuje się, że no, też są pary, które pukają i mówią, gdybyśmy wiedzieli, jak ta opieka wygląda, gdyby ktokolwiek nam powiedział w gabinecie ginekologicznym, no to my byśmy nie usunęli dziecka. I to jest chyba takie dla mnie najtrudniejsze i my też nie wchodząc w ogóle w te dyskusje takie społeczne, no bo nie okradamy nikogo z jego własnych wyborów, tylko walczymy o to, żeby para faktycznie przed dokonaniem takiej decyzji miała komplet informacji, a tego niestety brakuje.
Z reportażu tak wybrzmiało, że żałoba jest taką podróżą, procesem. Jak ten proces, nie wiem czy to dobre słowo, dobrze przejść albo przejść najmniej poobijanym?
No nas też nauczyły te lata funkcjonowania w tej materii, że nie ma drugiej takiej samej historii. My też mamy no, już kilkunastoosobowy sztab psychologów, którzy też specjalizują się w różnych nurtach. No i to też jest taka właśnie specyfika doboru odpowiednich specjalistów do odpowiedniej historii, ponieważ śmierć, czy to dziecka, czy osoby dorosłej, przychodzi już w jakimś punkcie historii. Przecież my mamy inne doświadczenia. To nie jest pierwsze trudne doświadczenie, które spotyka ludzi zazwyczaj. Więc tutaj też to systemowe wsparcie i to wsłuchanie się w potrzeby już od pierwszej konsultacji, która u nas odbywa się też przy udziale lekarza, koordynatora opieki, psychologa, sprawia, że rzeczywiście potem ten schemat opieki jest oczywiście w jakimś tam kluczu i scenariuszu już na start zaplanowany, ale też szyty na miarę potrzeb tej konkretnej rodziny. No i potem to też w zależności od tego, jak to się odbywa w czasie ciąży, porodu, czy tej opieki potem w hospicjum domowym, no to ten etap żałoby też wszystko zależy od tego, od czego my startujemy. Czy ci ludzie już wiedzą, że oni byli od samego początku zaopiekowani, czy od samego początku obijali się o różne drzwi różnych specjalistów, którzy nie chcieli słuchać, z nimi rozmawiać, bo są no, bardzo różne historie. Więc no, żałoba na pewno jest mniej powikłana, kiedy personel medyczny stanął na wysokości zadania.
A to też trudne dla pielęgniarek, lekarzy, położnych mówić o śmierci.
Tak, dlatego też prowadzimy program Medyk w obliczu śmierci, gdzie tutaj na oddziałach szpitalnych, ale też właśnie w przychodniach dzielimy się tą bardzo specyficzną, wąską wiedzą też budowania odporności psychicznej. Tego, żeby ten temat nie, na tyle nas nie przekraczał, jako ludzi, którzy są na pierwszej linii frontu, żeby właśnie stawać na wysokości zadania i to się dzieje. I kiedy śmierć, która jest jakimś doświadczeniem bezradności, jest przekuwana na bardzo konkretne działania, tak? W które są zaangażowani wszyscy dookoła, też personel medyczny, położne wiedzą, co robić w tej sytuacji. To wszystko jest zaplanowane, poukładane, no to potem się okazuje, że wszyscy mają poczucie spełnienia misji. My wszyscy wykonaliśmy, jak w torze Formuła 1, swoje zadanie. Kiedy to wszystko się dzieje w chaosie, kiedy my się boimy tego tematu, no sami intuicyjnie czujemy. Jak my się czegoś boimy, no to popełniamy durne błędy. Tak?
I to idzie dalej też.
Tak. Mhm. A to się obija od razu. Ludzie mają inteligencję emocjonalną, już dzieci wyczuwają atmosferę. Czy ktoś podchodzi do nas jak do jeża i już gdzieś wiemy, że on przekracza siebie, żeby w ogóle z nami porozmawiać, przekazuje nam informację, która nas dobija. Albo widzimy, że ten człowiek ma to wszystko poukładane, że on jest specjalistą, że on będzie z nami do ostatniego uderzenia serca naszego dziecka. Wiemy, co będzie potem, nie będzie szarpania, damy sobie czas na to wszystko. No to potem rzeczywiście ludzie, mimo tej trudnej strony żałoby, która jest po stracie każdej bliskiej osoby, o czym też rodzice opowiadali, o tęsknocie, bólu, rozpaczy, ona potem, kiedy startujemy właśnie z tego zaopiekowania na każdym etapie, no to przynosi szybciej te owoce, na które wszyscy czekamy.
Pani Ania napisała do nas, że zatrzymała się w samochodzie, żeby wysłuchać do końca i reportażu, a później teraz naszej rozmowy. I ma takie pytanie, jak my, będąc obok takich rodziców po stracie, możemy im pomóc?
No właśnie, przede wszystkim my też organizujemy liczne takie webinary, szkolenia, w ogóle żeby sobie ten temat samemu poukładać w głowie, bo te nasze przekonania dotyczące śmierci i właśnie ten jeż, do którego nie chcemy się zbliżać, sprawia, że potem robimy to nieumiejętnie. To tak jak podchodzimy do małego, zdrowego dziecka, chcemy je przewinąć, nasze ruchy są toporne, bo się boimy zrobić mu krzywdę, prawda? Jak
i ta pieluszka na odwrót.
Tak. I to jest dokładnie coś takiego. Jeżeli my sami najpierw zrobimy, bo my mamy syndrom często ratownika, pomagacza, doradziciela, ale jeżeli sami sobie nie poukładamy tego tematu w głowie, nie spotkamy się z tym, co naprawdę na ten temat myślimy, nawet z tym właśnie strachem, czy z poczuciem, że ja w ogóle nie ogarnę tego tematu, ja się tego bardzo boję, to jest naturalne. To wśród personelu medycznego na start, wręcz jak ktoś przychodzi i mówi, ja w ogóle boję się tej roboty, to jest dobry znak. To znaczy, że ten ktoś jest skomunikowany ze sobą, a pewne rzeczy można oswoić. Więc to jest ten element, do którego my namawiamy, żeby w ogóle poczytać na ten temat, żeby właśnie się wsłuchiwać, oswoić, bo nasz umysł jest plastyczny. Jeżeli ja obcuję z jakimś tematem, to staje się dla mnie bardziej naturalne.
Bo w tym reportażu też wybrzmiało, że tata któryś powiedział, że brakowało mu rozmów, że ludzie nie rozmawiali. Tak. Przestali z nimi rozmawiać. Nie?
No nawet taka ciekawość, nie? Że bardziej zadawanie pytania, bo my mamy, nie wiem skąd, wkodowane coś takiego, że ja muszę teraz zabrać tym ludziom ból, że ja muszę coś takiego powiedzieć, co im rozjaśni ten mrok. A to dokładnie nie o to chodzi. Tu chodzi bardziej o taką pewność, właśnie tą siłę, że ja, słuchaj, widzę, jaka to jest trudna sytuacja, znowu nie lukruję jakiejś szarej rzeczywistości, a na mnie możesz liczyć, cokolwiek się wydarzy. Zadawanie pytań, czego ty potrzebujesz, czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić i tak dalej, i tak dalej. W ogóle jak ty to przeżywasz? Ludzie chcą się wylewać. To widać na grupach wsparcia, to widać na naszych otwartych spotkaniach, że wystarczy właśnie zadać pytanie i też mieć tą gotowość serca do słuchania. Bo to też czuć, czy ktoś mnie pyta i chce w ogóle
skończyć temat,
czy ktoś ma czas dla mnie.
A czasami właśnie wystarczy chyba ten czas, no i pobyć po prostu. I tak jak powiedziałaś o tej przysłowiowej herbacie, wypić wspólną herbatę, nie? Pobyć.
Ale ta mowa niewerbalna jest bardzo ważna. Z czym ja tam przychodzę? Czy ja przychodzę naładowana właśnie jakimś takim trudem? Czy nawet powiedzieć, sobie, boję się tego tematu, nie? I to od razu spuszcza balonik. To proszę spróbować. Jeżeli się czegoś boimy, powiedzenie o tym, to ten strach, który jest tchórzem z natury, od razu sobie ucieknie. Ale bycie autentycznym, szczerym, nie uciekanie od tego. Bo rodziny, które są po stracie, one rozumieją ten trud. One przecież przechodziły krok po kroku przez to wszystko. Ale zobaczenie kogoś, kto nie ściemnia, kogoś, kto jest szczery, kogoś, kto się wzruszy przy nich, dla kogo, kto jest też ważne, no to jest potem przyjaźń na lata przecież, nie?
Musimy powoli kończyć, ale jeszcze podpytam. Gdzie takie osoby, gdzie można szukać pomocy, kiedy małżeństwo dowiaduje się, że dziecko będzie chore albo urodzi się i umrze tuż po porodzie? Albo może mama z dzieckiem, które nie radzi sobie po śmierci babci, taty, najbliższego wujka albo rodzeństwa?
Po stracie centrumemocja.pl, tam jest formularz do zgłoszeń po bezpłatne fachowe wsparcie, indywidualne grupy wsparcia, a hospicjum perinatalne Tulipani, to też jest osobna strona, hospicjumtulipani.pl, które właśnie oferuje ten kompleksowy model opieki jeszcze w ciąży.
I warto wyciągnąć rękę, bo czasami trudno po prostu poprosić o pomoc.
No chyba z tym mamy też wszyscy problem, ale naprawdę dziękuję i cieszę się, że i pani Ania, wiemy, że już jedna osoba zatrzymała się i posłuchała tej rozmowy, to już jest światełko nadziei, że ten temat przestanie być ukrywany w szafie.
Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, za rozmowę. Dzisiaj wysłuchaliśmy reportażu Andrzeja Urbańskiego o kruszki w realizacji dźwiękowej Jacka Puchalskiego. A w studiu ze mną była Ewa Ligman, prezes Hospicjum Pomoże Dzieciom i Holistycznego Centrum Wsparcia po stracie Emocja. Życzymy Państwu spokojnej nocy. Alicja Samolewicz-Jeglicka. Do usłyszenia.
Reportaż w Radiu Gdańsk.